Próbowałem dostać pozwolenie na to, co teraz powiem, lecz nie spotkałem, dzwoniłem do tej osoby, o której za chwilę powiem, ale myślę, że mi wybaczy, gdy zdradzę pewne kulisy i pewną tajemnicę. Kilka lat temu nasz reżyser Tomek Wiśniewski zaprosił mnie do obejrzenia swojego dopiero co nakręconego filmu pod tytułem Wszystko będzie dobrze. Niektórzy z was oglądali ten film, a ci, którzy nie oglądali, zachęcam, ciekawy film. Tomek dostał za niego nagrodę Złote Lwy w Gdańsku. Zaprosił mnie i kilka jeszcze innych osób, byśmy oglądając ten film, pomogli mu podjąć pewną decyzję albo podpowiedzieli mu bardziej może niż podjąć decyzję, przecież to jest jeden z najlepszych polskich reżyserów, żebyśmy pomogli mu podjąć decyzję, które zakończenie filmu wybrać. Tomek bowiem nakręcił dwa zakończenia. Powiem wam, że to było dla mnie niesamowite. Niesamowite, bo czułem się zaszczycony, czułem się wyróżniony tym, że w pewnym sensie mogę mieć jakiś, może drobny wpływ na zakończenie filmu tego znakomitego reżysera. Ten fakt przypomniał mi się, gdy zobaczyłem pewien scenariusz z przyszłości. Nawet zacząłem czytać ten tekst, myśląc o nim jako o filmie dokumentalnym z tego, co się dopiero wydarzy. Zwykle filmy dokumentalne mówią o tym, co było. Ja zacząłem sobie wyobrażać tekst, który czytałem, jako film dokumentalny z tego, co się dopiero wydarzy. Spojrzałem na ten scenariusz i zobaczyłem, że ma dwa zakończenia, a reżyser pozwolił mi wybrać jedno z tych zakończeń. Czy jesteście gotowi na zapoznanie się z tymi dwoma zakończeniami? To posłuchajcie, poproszę o pierwszy slajd. Apostoł Jan ma widzenie i mówi tak. I widziałem miasto święte Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. To pierwsza klatka, którą dzisiaj filmowa, którą wam chcę przedstawić. Zatrzymane w kadrze. Widziałem miasto. Bóg w nim był. I są też tam ludzie razem z Bogiem. To pierwsza scena, można powiedzieć, w pewnym sensie finałowa. Miasto pozbawione jakiegokolwiek brudu. Brudu fizycznego czy brudu moralnego. Wychodzisz na to miasto, nie musisz się obawiać, że ktoś, jak to mówi się w żargonie, sprzeda ci kosę albo wyciągnie ci portfel, że zobaczysz jakiś brud na ulicy śmieci, że będzie strajk i nie będziesz mógł przejść. Bo jest to niezwykłe miasto, a jego mieszkańcy to Bóg i jego ludzie. Coś wyjątkowego, coś niezwykłego, czego oko nie widziało. Muszę wam się przyznać, że myślałem, że znam ten tekst na pamięć. Nie znałem go, ale już teraz znam. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i zawsze sobie tłumaczyłem, co na ludzki rozum nie stąpiło, bo chyba jeden z przykładów tak robi. Mówi, ale teraz odnalazłem, że co do serca ludzkiego nie wstąpiło. Czyli inaczej mówiąc, co nawet nie jesteś w stanie sobie wymarzyć. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Zapamiętajmy. Tym, którzy Go miłują. Miasto Boga i ludzi w Nim zakochanych. Niesamowite miejsce. To pierwsze zakończenie. Ale jest i drugie. O, to przeczytam to drugie. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, skalanych i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców, będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. A inny tekst mówi, że w tym jeziorze ognistym był diabeł, który zwodził ludzi. Dwa zakończenia. Miasto z Bogiem i jezioro ogniste z diabłem. Któreś z tych dwóch zakończeń będzie udziałem moim i któreś z tych dwóch zakończeń będzie także udziałem Twoim. Biblia nie zna trzeciego miejsca. Finalnie mówi tylko o tych dwóch. Lecz jest coś niezwykłego w mieście z Bogiem. Scenariusz mówi, że jest coś wyjątkowego na początku wydarzeń, które mają miejsce w mieście z Bogiem. Jest to wydarzenie, które jest bardzo zaskakujące i o którym parę tygodni temu zacząłem w szczególny sposób myśleć. Jest tam takiego typu wydarzenie. Bóg ociera mieszkańcom tego miasta łzy i zabiera smutek. W tym mieście, gdzie nie ma moralnego brudu, gdzie nie ma fizycznej przemocy, gdzie wszystko jest czyste i święte, są łzy, które trzeba otrzeć. Czy ociera się łzy radości? Mówimy czasami w polskim języku, mamy takie powiedzenie, trzeba mu coś dać na otarcie łez. Ale to nie jest to. Jest to zupełnie coś innego. Jest sekwencja w tym scenariuszu, jest klatka, jest fragment tego filmu, w którym Bóg ociera łzy z oczu zebranych tam ludzi. Stąd też tytuł mojego kazania, Ostatnia łza. To, co mnie zaskoczyło w tym miejscu, to właśnie łzy w oczach mieszkańców tego miasta. Ja nie kruszę kopię, że mam najprawdziwszy wykład tego, co za chwilę powiem. Ale myśląc o tym, modląc się, podzielę się wam obrazami, które przyszły do mojego serca. To, co mnie zaskoczyło, to właśnie łzy w oczach mieszkańców tego miasta. Łzy smutku, łzy, które tylko Bóg może otrzeć, smutek, który tylko Bóg może zabrać. Długo myślałem o tym, co może być przyczyną płaczu ludzi w takim mieście. Jeśli prawdą jest, że to są łzy smutku, to cóż takiego mogło być przyczyną tego, że na początku ludzie płaczą i dopiero Bóg zdejmuje tę łzę i smutek ustaje. I oto taka scena ze scenariusza przyszła mi do głowy. Scena zapisana w Piśmie Świętym. Oto Jezus powraca w swojej chwale. Wczoraj dużo na wykładach o tym słyszeliśmy. Kościół musi wrócić do tej prawdy, że Jezus powraca. Chociażby z jednego powodu. Jeśli Kościół myśli o powrocie Jezusa, to oczyszcza się i staje się czysty, tak on, jak on sam jest czysty. Myśląc o Jego powrocie, staramy się dbać o nasze życie, by nie zastał nas nieprzygotowanymi. O to właśnie chodzi. W powrocie Pańskim, w mówieniu o tym, o naszą gotowość, przygotowanie. To nie jest, nie rozsiadamy się na fotelach i mówimy, czekamy aż przyjdzie, tylko robimy coś ze swoim życiem, a też próbujemy wpłynąć na życie innych ludzi. Taka scena przyszła mi właśnie do głowy. Jezus powraca w swojej chwale, zasiada na tronie i gdy Jezus powtórnie przyjdzie, zgromadzone będą przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich i ustawi jednych po swojej prawicy, a drugich po swojej lewicy. Tym po prawicy powie, pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. A co powie tym po lewicy? Wtedy powie tym po lewicy, odejdźcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów. Długo rozmyślałem nad tym tekstem. Rozmyślałem nad tym, jak to będzie wyglądało. Wiecie, ja jestem emocjonalny człowiek, mam duszę romantyka. Ja jak czytam, to ja widzę ten tekst. Niektórzy widzą kolory, a ja widzę, jak czytam. Taki już jestem, taka jest moja konstrukcja. Rozmyślałem o tym, jak będzie przebiegać ten podział. I nagle przyszła mi taka myśl do głowy. A może ta ostatnia łza w oczach świętych, zebranych w mieście Boga ludzi, jest powodem właśnie tego, że nastąpił pewnego rodzaju podział tego właśnie wydarzenia. Nie wiem, ale może tak jest. Muszę przyznać, że myśląc o tym wydarzeniu, muszę to wyznać, przychodziła mi scena z filmów dokumentalnych czy fabularnych ukazująca selekcję w obozie koncentracyjnym. Nie mogłem się od tego uwolnić. Oto stoi SS-man czy jakiś inny funkcjonariusz obozowy i decyduje, kto do komory gazowej, a komu jeszcze życie przedłużyć. Wiecie, kiedy przeżywałem największy ból? Największy ból, patrząc na te dokumenty, przeżywałem wtedy, kiedy widziałem scenę, gdy dziecko zostało odrywane od swojej mamy, gdy mąż został odrywany od swojej żony, gdy żona została odrywana od swojego męża, gdy przyjaciele zostali oddzieleni. To budziło we mnie ból serca, wręcz rozpacz, złość niewyobrażalną. Ostatnie spojrzenie, ostatni pocałunek, gest dłonią, rozpacz i nic już tego nie zmieni. Słowem, ostatnie pożegnanie i ten ból, ból wiecznej rozłąki. Wyobraź sobie tę scenę podziału opisaną przez Jezusa. Ostatnie spojrzenie, ostatni gest i już więcej się nie spotkamy. Może ostatni raz ujrzysz swoje dziecko, może to będzie rodzic, współmałżonek, ktoś bliski, rozstanie na zawsze. Myślę, że ta ostatnia łza w Królestwie Boga to łza z tej przyczyny. Mogę się mylić, ale może tak jest. Bóg ją otrze. Bóg zabierze smutek, zabierze ból. Już więcej nie będziesz tego wspominał. Bóg sobie w tym w jakiś sposób poradzi, że nie będzie to zakłócało radości niebiańskiej. Nie będzie. Tam jest miejsce wiecznej szczęśliwości. Nie będzie bólu ani smutku. A może będziesz po tej drugiej stronie? Idziesz do Jeziora Ognistego? I ostatnie spojrzenie, ostatni gest, żal i nic już tego nie zmieni. Ale jest jednak wielka różnica, jest wiele różnic pomiędzy tą sceną a sceną z obozu. Główna różnica to ta, że ten, który dokonuje podziału, to nie SS-man, to nie komendant obozu koncentracyjnego. Jeśli już jest jakaś analogia tego typu, to raczej ten, który wyzwolił nas z obozu koncentracyjnego. To raczej wyzwoliciel, który przyszedł, aby wyzwolić nas z takiego obozu, z takiego stanu. Lecz kilka dni wcześniej zadałem sobie pytanie, które nie dawało mi spokoju. Kto podczas tego wydarzenia będzie cierpiał największy ból? Kto podczas tego wydarzenia będzie przeżywał największy smutek? Rozmyślałem, modliłem się, i nagle przyszło mi takie zrozumienie. Nie kruszę kopii, że jest prawdziwe, ale przyszło do mojego serca, że największy ból cierpiał będzie właśnie ten, który dokonuje podziału. Największy ból doświadczać będzie Jezus. Pozwólcie, że zilustruję wam to pewną ilustracją. Nie wiem, czy ktoś z was pokochał kiedyś kogoś bez wzajemności. Oto jest ktoś, kogo pokochałeś czy pokochałaś. Okazujesz mu swoją miłość, starasz się, zabiegasz o tą osobę, walczysz o nią i jesteś odrzucony. Ale ty ciągle się starasz, jesteś gotowy czy gotowa na wszystko. Nie tracisz nadziei. Okazujesz moc swoich uczuć, wylewasz swoje serce, jesteś gotowy czy gotowa oddać życie po prostu. I nagle ta osoba poznaje kogoś innego, idzie za kimś innym, tu jednak się nie poddajesz, walczysz, ale przychodzi jednak taki moment, kiedy ta osoba poślubia kogoś innego. Klamka zapadła. Idzie za tym, którego wybrała. i wiesz, że tego stanu się nie da odwrócić. Nadal kochasz, ale musisz uznać wybór. Na tym polega miłość, że pozwalasz odejść. Nie wiążesz niewolniczo. Nie zabijasz przeciwnika. Bo to nie zmieni sytuacji, to nie zmienia uczuć. Po prostu miłość pozwala odejść. Taka jest miłość Boga opisana w przypowieści o synu marnotrawnym. Miłość pozwala odejść. I czeka. Ale nie zawsze się doczeka. Pozwalasz odejść, nie wiążesz, niewolniczo, boli cię, cierpisz, musisz uznać wybór. Może to nie jest dokładny opis, ale myślę, że taki jest ból Jezusa. Walczył, ale miłość szanuje wybór. Miłość szanuje wybór. Idziesz do miejsca wiecznego przeznaczenia tej osoby, którą wybrałeś. Idziesz do miejsca przeznaczenia tej osoby, którą wybrałaś. Jeśli nie wybrałaś Jezusa, idziesz do miejsca, do którego podąża diabeł. A on wie, że podąża do jeziora ognistego, przygotowanego dla diabła i jego aniołów. Zobaczcie, co uczynił Bóg. Biblia mówi wyraźnie, że to miejsce jest przygotowane dla diabła, dla antychrysta i dla fałszywego proroka. To nie jest miejsce przeznaczone dla ludzi. To nie jest w zamyśle Boga miejsce dla ludzi. To jest miejsce dla diabła, który jest przyczyną wszystkich naszych problemów. Widział Boga twarzą w twarz, chciał być równy Bogu i zniszczył wszystko. Bóg przeznaczył to miejsce dla niego, a nam dał rozwiązanie. To jest ogień dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. Jeśli masz problem, że Bóg jest miłością i istnieje takie jezioro ogniste, to wiedz, że to nie jest dla człowieka. Jeśli tam człowiek się znajdzie, to na skutek własnego wyboru. Wyboru miejsca. Bóg nie przygotował tego miejsca dla ludzi, ale trafią tam ci, którzy nie wybrali Jezusa. Posłuchajcie, co mówi nasz Bóg. Nasz Bóg mówi tak: ja nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Nasz Bóg nie ma upodobania w tym, że ludzie idą do tamtego miejsca. Nie ma upodobania, jego to nie kręci, jego to nie cieszy, jego to boli. Bóg o każdego człowieka zabiega. Mógłbym powiedzieć, Bóg się do nas zaleca, Bóg się o nas stara. Powiedział, przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości. Byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka. Rodzice, pamiętacie, jak się nasze dzieci rodziły? Jedna z najpiękniejszych momentów to ten moment, kiedy bierzesz dziecko i przytulasz jego policzek do swojego policzka. Pamiętacie to? Pamiętacie zapach swojego dziecka? Ja woziłem czapeczkę moich dzieci, jak wyjeżdżałem na wyjazd. I spałem z nią, żeby czuć zapach, bo to była bliskość. To jest nic w porównaniu z miłością Boga. Bóg mówi do nas ludzkim językiem, bo chce, żebyśmy zrozumieli, jak walczy o nas miłością. Jeden z moich ulubionych tekstów mówi, Bóg chce, żeby Jego dobroć prowadziła nas do upamiętania. Nie strach przed Nim, ale Jego dobroć. Często zmieniamy się, bo się czegoś boimy. Bóg podchodzi do nas inaczej. To Jego dobroć, Jego miłość ma nas prowadzić do upamiętania. Bożą metodą na zdobycie naszych serc jest miłość. Diabeł zdobywa nasze serca pożądliwością oczu. Zobaczysz, dam ci piękne rzeczy. Pożądliwością ciała. Będziesz używał, ile wlezie. I pychą żywota zajmiesz wysokie stanowisko. Zaczął w ogrodzie Eden i ciągnie to dalej. Ciągnie, bo wie, gdzie jest jego finał. Myślicie, że diabeł nie wie, że on zmierza do jeziora ognistego? Znacie ten przykład, to jest jak pod Stalingradem. Pod Stalingradem potęga niemiecka została złamana. Wiadomo było, Hitler kaput. Ale co robiło wojsko niemieckie? Co robiły wojska hitlerowskie? Wiedząc, że to już jest klęska i idzie klęska, że przegrają, wtedy niszczyli wszystko, co na ich drodze, żeby jak najwięcej szkód wyrządzić, żeby jak najwięcej ludzi zginęło. To dzisiaj robi diabeł. Wie, że jego dzień jest bliski, że ginie. Dlatego coraz bardziej próbuje siać spustoszenie i zniszczenie, by zniszczyć ludzi. Wie, że już przegrał, więc chce jak najwięcej zniszczyć, jak najwięcej destrukcji. A Boża metoda na zdobycie naszych serc to miłość. I to, czego Bóg najbardziej pragnie, to byś przyjął Jego miłość, byś przyjął Boże starania o Ciebie. Dzisiaj o tym mówiłem, że Bóg daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Pozwólcie, ilustrację z mojego dzieciństwa. Miałem sen w dzieciństwie. Do dzisiaj go pamiętam. Śniło mi się, że idę moją ulicą. Moja ulica nazywała się ulica Strażacka. I zbliżam się do ulicy Głównej, która kończy moją ulicę i jest o wiele większa ulica Główna, jak sama nazwa mówi. Idę w kierunku ulicy Głównej i nagle widzę na skrzyżowaniu tej ulicy stoją trzy krzyże, a do nich przybici trzej mężczyźni. Zbliżałem się i gdy się zbliżałem nagle, ten ze środkowego krzyża wyrwał ręce i wyciągnął je w moją stronę. I obudziłem się. Taka jest Boża miłość. Ona poszła na krzyż w Jezusie Chrystusie, a dziś wyciąga dłonie do Ciebie i do mnie mówi: przyjmij miłość. Przyjmij miłość. Znacie historię o synu marnotrawnym. Często mówimy: Bóg Ciebie kocha takim, jakim jesteś. Wiecie, to nie jest prawda. To nie jest do końca prawda, może tak powiem. Bóg kocha Ciebie pomimo tego, jakim jesteś. To jest różnica. Bóg kocha Ciebie pomimo tego, jakim jesteś. Syn marnotrawny przyszedł takim, jakim był. Najpierw wejrzał w siebie, zobaczył, jest źle, a potem zrobił zakręt. Nie umył się, bo nie mógł. Śmierdzący, wynurzany w odchodach świńskich, poszedł do ojca. Jedyne, co zrobił, to odwrócił się od koryta i zaczął iść w kierunku Boga, w kierunku Ojca, by zaczerpnąć z Jego miłości. Może mówisz o tak oczywistych rzeczach, ale pomyśl, niebo jest dla ludzi zakochanych w Bogu. Niebo jest dla ludzi zakochanych w Bogu. W niebie nie będzie ludzi niekochających Boga. Czy myślałeś o tym, jak pokochać Boga? Jest tylko jedna metoda. Zaczyna się od przyjęcia Jego miłości. A Jego miłość, swój wyraz największy, miała i ma w Jezusie Chrystusie. Gdy zaczynasz rozumieć miłość Boga, gdy zaczynasz rozumieć, że Bóg kocha Cię pomimo takim, jakim jesteś, to już nie chcesz być takim, jakim byłeś. Jeszcze jedna ilustracja, trochę się jej boję, bo ona jest moja osobista. Część z Was wie, że w stanie wojennym zostałem zatrzymany za działalność podziemną. Przeżyłem przesłuchanie i przesłuchujący odwoził mnie pociągiem do domu. Czułem się, jakby kilkunastu spoconych, grubych facetów zgwałciło moją duszę. Czułem, że już nigdy w życiu nie będę taki sam, że to jest moment, kiedy przyszło mi dojrzeć w ciągu kilkunastu godzin. Jechaliśmy pociągiem. On stał oparty o drzwi, a ja stałem przed nim. Obok były poręcze i wiem, że już nie będzie życie takie same. Czułem się naprawdę, jakby zgwałcił mnie ktoś, zgwałcił moje serce. Stoi on przede mną i nagle przyszła mi myśl do głowy. Oper się na te poręcze, podciągnę się i dwoma nogami strzelę go tak z całej siły, że wypadnie z pociągu i zginie. I powiem wam, to co mnie powstrzymało, to tylko to, że pomyślałem sobie, to się wyda. Ludzie są w pociągu, nic więcej. Nie żadne moralne hamulce. I myślałem, że po tym koniec. ale w moim sercu zaczęła rosnąć nienawiść. Bo gdy grzech dojrzeje, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I w moim umyśle zaczęła rosnąć nienawiść. Ona kiełkowała jak małe ziarenko, a potem rozrosła się. Rozrosła się do takiego momentu, kiedy w moim umyśle pojawiały się chore wizje, które sam sobie wytwarzałem, że przyjdzie dzień, kiedy będę szedł brukowaną ulicą i nasze będzie zwycięstwo, a ja będę kopał głowę tego faceta, a ona się od bruku będzie odbijała, nie od asfaltu, od bruku. I wcale mnie to nie kręciło. Wiecie, co mnie kręciło? Że jego mama będzie stać na poboczu i będzie płakać, widząc to. Bo moja mama płakała, widząc, co się ze mną dzieje. I ta nienawiść we mnie wzrastała. Ale ktoś, Grzesiu, dał mi słowo. Zacząłem czytać, a przez czytanie Bożego Słowa Bóg zaczął sączyć miłość do mojego serca. Ja sobie tego sprawy nie zdawałem. I kiedyś zawołałem, jeśli jesteś, to zmień moje życie. I coś się zaczęło dziać. Słowo zaczęło przenikać do mojego serca. Bóg jest Bogiem okoliczności. I jakiś czas później, ja sobie nawet z tego sprawy nie zdawałem. Jadę autostopem, bo byłem pasjonatem autostopu. Dojeżdżam do pewnego miasta, z którego pochodził ten człowiek właśnie. I kogo spotykam na ulicy? Przechodzi obok mnie. A ja, zdziwiony, nie mam nienawiści. Mało tego, on nie jest mi obojętny. W sercu pojawiło się coś zupełnie innego. Pojawiła się miłość. Niektórzy z was wiedzą, że po latach spotkałem człowieka, który podpisał rozkaz mojego zatrzymania. Nawrócił się tu w tej kaplicy i powiedział mi: Krzysiek, dziękuję ci, bo dzięki tobie poznałem Jezusa. Kochani, to o co chodzi w życiu, to o to, żeby dzięki tej księdze, dzięki poznawaniu Jezusa napełniać serce miłością. Jeśli chcesz kochać Boga, to w pierwszej kolejności musisz przyjąć Jego miłość, którą On ciebie darzy pomimo tego, jakim jesteś. Pomimo tego, jakim jesteś. Ta miłość sprawia, że spoglądasz w siebie i mówisz: ja już tak nie chcę. Odwracasz się i idziesz w stronę Boga i to nazywa się upamiętanie. Metanoia, przemiana umysłu, zmiana kierunku drogi. Dwa zakończenia. Jedno z nich będzie twoim udziałem. Jeśli jesteś dzieckiem, które ma rodziców wierzących, to gdybym mógł, to bym dzisiaj klęknął przed tobą, bo sam jestem rodzicem i błagał cię, żebyś oddał życie Jezusowi i napełnił się Jego miłością, bo największym marzeniem twoich rodziców jest to, żebyś był z nimi w niebie. Rodzice, mylę się? Nie mylę się absolutnie. Jeśli masz niewierzącego męża lub żonę, to masz to samo marzenie. Chciałbyś, aby znalazła się razem z tobą, znalazł się razem z tobą. Kochani, nawet nie wiem, jak zakończyć. Nie wiem. Gdybym z logicznego punktu widzenia postawił te dwa obrazy przed wami, jezioro ogniste i miasto Boga z ludźmi, normalny człowiek, widząc taki obraz, wiedząc, że tak jest, który by wybrał? Oczywiście, że miasto z Bogiem. Wiecie, diabeł jest jeszcze tak sprytny, że pokazał nam jezioro ogniste jako miejsce, w którym siedzą ludzie, a on z łychą wielką i z widłami wpycha ich. On jest na zewnątrz. Tak chce, żebyśmy go widzieli. Nie, nie. To nie jest obraz Biblii. On jest tam wewnątrz. Kładę dziś przed tobą życie albo śmierć. Kładę przed tobą nienawiść lub miłość. Wybierz Jezusa, bo On jest miłością. Wybierz Jezusa, bo On jest życiem. Kiedyś staniemy przed Nim. A jeśli jesteś wierzącą osobą i wiesz, że idziesz tam właśnie do tego wiecznego miasta, nie daj spocząć swoim oczom, nie daj spocząć swoim kolanom, nie daj spocząć swoim ustom i rób wszystko, by nikt z twojego otoczenia poszedł nie w tym kierunku, w którym idziesz ty. Rób wszystko. Dziel się Ewangelią, módl się o ludzi, świadcz własnym życiem, a nade wszystko sam napełniaj się miłością, miłością Bożą. Przez poznawanie Go w Jego Słowie, przez doświadczanie Jego obecności w Duchu Świętym, po to, że kiedy On napełnia nas miłością, to wtedy możemy odwzajemnić tę miłość do Niego i przelać ją na innych ludzi. On ją chce wlewać do naszych serc. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Nie rozglądajmy się. Może dziś Bóg do ciebie mówił, żebyś wybrał życie, żebyś wybrał Jezusa, żebyś odwrócił się, wejrzał w siebie i zmienił kierunek marszu. Zaczął iść w kierunku Pana Boga przez drogę, którą jest Jezus Chrystus. Jeśli chcesz dziś podjąć taką decyzję, wiem, że to takie marudzenie, że przecież nie wiesz, czy dożyjesz jutra, ale taka jest prawda. Dzisiaj jest dzień zbawienia, mówi Biblia. Biblia nie mówi, jutro jest dzień zbawienia, dzisiaj jest dzień zbawienia. Bóg czeka, by zaoferować Tobie w osobisty sposób miłość. Jeśli to słowo dzisiaj jest do Ciebie i chciałbyś zawołać, Boże, wypełnij, przebacz, wypełnij mnie miłością swoją, chcę wrócić do Ciebie, chcę się modlić o Ciebie, daj znać przez podniesienie ręki. Tak, chcę Jezusa, dziękuję bardzo. Dzięki. Panie, przychodzisz do nas z największą ofertą miłości, bezwarunkowej, miłości odwiecznej. Chcesz nas przytulić do siebie. Panie, dzisiaj, tak jak tu jesteśmy, ja proszę Ciebie o to, kiedy kiedyś staniemy wszyscy przed Tobą, żebyśmy nie musieli płakać, dlatego że nasze dzieci nie idą z Tobą i z nami, żebyśmy nie musieli płakać, że nasi bliscy, rodzice, współmałżonkowie, sąsiedzi. Daj nam tyle miłości, byśmy mogli obdarowywać ją tych, którzy tej miłości jeszcze nie doświadczyli. Proszę Cię o te osoby, które dzisiaj mówią, że chcą Twojej miłości, chcą, by ona się przelewała przez nich. Powiedziałeś, że nikogo, kto do Ciebie przychodzi, nie odrzucisz precz. Dziękuję Ci za to. Pozwól, Panie, podnieść nasze głowy znad tych rzeczy, które nas wiążą, znad tych naszych koryt i innych miejsc, wejrzeć w siebie i zrobić zwrot o 180 stopni i wrócić do Ciebie, Ojcze. Jeszcze raz dziękuję Tobie, że nikogo, kto do Ciebie przychodzi, precz nie odrzucisz. Powstańmy, proszę.